z proroka Izajasza. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. To słowo z proroka Izajasza mówi o tym, że słowo ma przynosić owoc w naszym życiu. Nie może być bezowocne, nie może być zmarnowane. Gdy czytamy o Samuelu, gdy on spotkał Pana, gdy usłyszał jego głos, ręka Pana na nim spoczęła i Pan kierował do niego słowo i czytamy, że słowo nie upadło na ziemię. A ktoś nie upuścił słowa. Pan kieruje też do nas słowo i teraz co my robimy z tym słowem, które Pan do nas kieruje? Jaka jest reakcja nasza, jak my przyjmujemy to słowo? Czy modlimy się do Ducha Świętego, aby to słowo przyniosło owoc, stało się ciałem w nas? To, co czytamy u proroka Izajasza, właściwie w pewnym sensie czytamy o Jezusie, bo to słowo wstąpiło na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa i przyniosło owoc. Tym owocem jest zbawienie. Zbawienie dokonało się, ale my mamy to zbawienie przyjąć, zaangażować się w to zbawienie. Zbawienie jest darem Boga dla nas, ale jest drogą naszego życia. Znaczy, mamy zabiegać, jak mówi święty Paweł w liście do Filipian, mamy z bojaźnią i drżeniem zabiegać o zbawienie, żeby nie zmarnować, nie utracić. Można utracić zbawienie. Nieraz trafiają do mnie tacy ludzie, którzy gdzieś doświadczyli zbawienia, przyjęli zbawienie i potem znaleźli się w jakiejś sytuacji i po prostu wszystko zostało zmarnowane, zrujnowane. Był u mnie pewien chłopak, który, powiedzmy, kocha pewną dziewczynę, jest z nią i mówi, to była dziewczyna, która była kiedyś we wspólnocie i była naprawdę bardzo oddana Panu Bogu, ale poznała chłopaka, akurat nie jego, tylko jakiegoś chłopaka, który przez pół roku zniszczył w niej wszystko. Wszystko. Ona, która była, nie piła alkoholu, była czysta, była dziewicą, była, że tak powiem, blisko Pana Boga, miała doświadczenie duże, oazowe, wieloletnie. Pół roku wszystko zostało w niej zniszczone. W tej chwili on próbuje jej pomóc, żeby jakby odbudować w niej. No, przyszedł do mnie przyszedł pytać, co on może zrobić, jak to, jakie to ciężkie jest, wiecie, bardzo trudno jest odbudować coś, co już było piękne, co było jakby oddane, dlatego mówi się, żeby troszczyć się i uważać, bo gdy ktoś doświadczył dzieła zbawienia, coś mu się dokonywało, to gdy to zniszczy się, zrujnuje, to potem jest bardzo trudno, bo ten ktoś już miał doświadczenie piękna, radości przebywania z Panem. Powstaje w nim jakaś taka wielka luka, wielkie zwątpienie. I trudno jest odbudować. Więc uważajmy, czuwajmy. Mówi Piotr, czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się jemu. A słowo Pana niech was umacnia i niech będzie światłem na waszej ścieżce. Będę dalej czytał z wami adhortację papieża. Właśnie tak wybrałem taki fragment, który myślę, że jakoś tak szczególnie możemy wczytać się i usłyszeć coś dla naszej wspólnoty. Więc słuchajcie. Dzisiaj można zauważyć u wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, również u osób konsekrowanych, przezadne zatroskanie o osobiste przestrzeganie autonomii i odprężenia prowadzące do przeżywania własnych zadań jako czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiły one części własnej tożsamości. Trudna myśl, ale nie wiem, może wczuwacie się, wiecie, tutaj jest mowa o osobach konsekrowanych, ale myślę, że nie tylko. Może i osobach, które są dotknięte łaską Ducha Świętego. Jednocześnie życie duchowe myli się z niektórymi momentami religijnymi, przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. I tak u wielu zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, można spotkać nadmierny indywidualizm, pewien kryzys tożsamości oraz spadek gorliwości. To trzy defekty, które się nawzajem wspierają. Nadmierny indywidualizm, kryzys tożsamości i spadek gorliwości. Kultura medialna i niektóre środowiska intelektualne przekazują niekiedy wyraźną nieufność wobec przesłania Kościoła oraz pewne rozczarowanie. W konsekwencji wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, chociaż się modlą, pogłębiają sobie pewien rodzaj kompleksu niższości, prowadzący ich do relatywizowania lub ukrywania swojej chrześcijańskiej tożsamości i przekonań, tworzy się wtedy błędne koło, ponieważ w ten sposób nie są zadowoleni z tego, kim są i z tego, co robią. Nie utożsamiają się z misją ewangelizacyjną, a to osłabia zaangażowanie. Kończy się tym, że grzebią radość z misji, pewnego rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co inni posiadają. W ten sposób zadanie ewangelizacji jest prowadzone na siłę i poświęcają się mu z niewielkim wysiłkiem i ograniczonym czasie. Tak myślę, że starczy. Weźcie do ręki adhortację. To jest punkt 78 i 79. Można oczywiście i dalej rozważać i czytać następne punkty, ale można tutaj robić sobie, czytając szczególnie, bo rozpocząłem czytanie takiego fragmentu, który jest zatytułowany Pokusy zaangażowanych w duszpasterstwo. A więc to dotyczy nas. Pokusy zaangażowanych w duszpasterstwo. Są różne zaangażowania. Animator jest zaangażowany w duszpasterstwo. Proboszcz, wikarzy, biskup, różni liderzy, wspólnoty. Teraz będziemy się angażowali w rekolekcje ewangelizacyjne tutaj i po prostu to tak może trzeba by to przeczytać, właśnie też w kontekście naszego zaangażowania, chociażby nawet kurs Alfa. To jest też jakieś duszpasterstwo, ewangelizacja, cała wspólnota ewangelizacyjna. Trzeba by tak sobie wyczytać tutaj pewne rzeczy, które mogą, które mogą jakoś tak nas dotykać, a może wzywać do nawrócenia, do pewnego przebudzenia. Mówi się, że wszyscy potrzebujemy przebudzenia i nawrócenia. Tak mówi papież. I myślę, że ma rację.